Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie we wtorkowym wydaniu Zostaw Wiadomości. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek, a razem ze mną jest Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka Zen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, wydanie wakacyjne. To znaczy, że będzie na luzie, na spokojnie, nie będziemy nikogo do niczego zmuszać, chociaż mam wrażenie, że nigdy nie zmuszaliśmy, ale chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać troszkę pewnie przy okazji o rozmawianiu, ale przede wszystkim chcielibyśmy porozmawiać o różnych słowach, które w nas dźwięczą, które w nas zostały, o słowach, które być może czasami sami też mówimy, o takich ważnych słowach, które sami mówimy, wypowiadamy do kogoś i nawet często nie mamy pojęcia, jak ważne te słowa bywają dla innych ludzi, jakie za nimi idzie przekaz i jak te słowa zostają w czyjejś głowie i zaczynają w czyjejś głowie rezonować. I dużo jest takich słów, które mnie na przykład wypełniają. Jak zaczynam się nad tym zastanawiać, to myślę sobie o różnych ludziach, o różnych sytuacjach, o różnych momentach mojego życia, kiedy różni ludzie coś ważnego mi mówili. I pamiętam, że na przykład rok temu mój przyjaciel Wojtek powiedział mi: słuchaj, nie rozdrabniaj się. Nie warto. Nie warto się w życiu rozdrabniać. Nie warto w różnych sytuacjach wpadać w jakieś takie drobiazgi. Warto trzymać dystans i patrzeć na to z góry i wybierać to, co ważne. I to nierozdrabnianie się jest dla mnie niezwykle istotne. Kiedyś w pracowni u mojego polonisty wisiało takie duże pytanie: po co? Na ścianie. Już kiedyś o tym opowiadałem słuchaczom i mówiłem, że to jest istotne pytanie. U mnie też wisiało pytanie: po co? Ale też są takie... czasami może należałoby to nazwać legendami. Są takie legendy, przypowieści, takie różne słowa, które w nas gdzieś tkwią i zaczynają żyć własnym życiem. Ale z drugiej strony są też zdania, które są trudne. I to są zdania, które możemy na przykład usłyszeć w szkole, jak to, kiedy mnie powiedziano, do mnie była skierowana ta uwaga, że ty, Kosiorek, to nie potrafisz jednego zdania po polsku poprawnie zbudować. No i gdzieś z tym zdaniem zostałem na długie lata i musiałem sobie z tym poradzić. I mam nadzieję, że dzisiaj o takich różnych zdaniach porozmawiamy. O różnych zdaniach, a może opowieściach, a może całych dużych tekstach, bo to czasami bywają książki, czasami nawet jakieś filmowe sceny, które w nas jakoś rezonują i kiedy do czegoś musimy się odwołać, to one wracają. Masz takie pierwsze skojarzenia teraz, jak o tym mówię?
No przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą to jest umiejętność słuchania. I takie słowa dla nas ważne padają w momentach, kiedy my gotowi jesteśmy je usłyszeć i gotowi jesteśmy coś z nimi zrobić. Bo prawdopodobnie to nie było tak, że ty pierwszy raz w życiu usłyszałeś, że nie należy się rozdrabniać. Usłyszałeś to wiele razy przedtem, ale to była sytuacja, w której to nie było skierowane jakby do ciebie, nie było to potrzebne tobie. Natomiast ta sytuacja, o której opowiadałeś, to była sytuacja, kiedy dokładnie byłeś otwarty na przyjęcie tej właśnie informacji i nie tylko przyjęcie, ale zrobienie z nią czegoś.
Czyli mówisz o tym, że potrzebna jest pewna gotowość.
Gotowość. Musi być gotowość i musi być umiejętność słuchania i musi być tak, że znowu nam się to kłania, samoświadomość. Czyli wiem, że mnie w tym momencie jest to potrzebne. Biorę to dla siebie, bo dotarło do mnie, że tego właśnie potrzebuję. I za takie słowa i za takie stwierdzenia, których my tak bardzo potrzebujemy, budzi się w nas wdzięczność. I długo je pamiętamy i zwykle w jakiś sposób odnosimy do tych słów potem swoje życie. Wtedy, kiedy one są słyszane w tym właśnie odpowiednim momencie.
To ty jako psychoterapeutka jesteś też pewnie często i mistrzyni dla wielu osób. Jesteś tym źródłem słów.
Trzeba by było zapytać o to osoby, które przebywają ze mną. Ale
to skromność, czy przez ciebie przemawia?
Tak, bo ja nie wiem, co dla kogo jest ważne. Ja wiem, co dla mnie jest ważne, bo to jest tak, że ja mogę uważać, że ktoś coś powinien usłyszeć i mogę to wypowiedzieć, ale to ja uważam. Tak? Mhm. Natomiast do momentu, dopóki ten człowiek nie będzie tak uważał, to te słowa się po prostu tylko mogą od niego odbić.
Często
tak samo jak i ode mnie.
Często ci się jakieś słowa kojarzą z określonymi ludźmi?
Znaczy chyba najbardziej kojarzą mi się słowa z z rodzicami chyba jednak, tak jak w tej chwili się zastanawiam. I potem takim bardzo ważnym momentem w moim życiu, już możesz się domyślać pewnie, o co mi chodzi, to były słowa wypowiadane przez Buddę. Bo to było to, co mnie szalenie poruszyło i co otworzyło we mnie taką ogromną przestrzeń, którą chciałam wypełnić.
W szkole podstawowej, pisze Sebastian, polonistka powiedziała, że będę zbierał na wino pod kościołem o 6 rano. To była 4. klasa podstawówki, a teraz robię magistra i często powtarzam sobie te słowa, mimo że minęło już 14 lat. I chcę udowodnić sobie, że stać mnie na coś więcej niż tylko to, co mi wywróżyła polonistka. To są często takie słowa, od których my się chcemy odbić.
Uwolnić, tak.
Tylko... Tak jak mówi Sebastian i jak ja mówię o swojej polonistce, która mi zarzucała, że jednak nie radzę sobie z językiem polskim, to my się nie do końca chyba uwalniamy od takich słów, tylko one w nas gdzieś zostają i my się trochę trzymamy tego, bo trzymamy te słowa, no bo w końcu jeżeli cały czas chcemy zebrać dowody, że jest odwrotnie, no to no, ale takie słowa nie puściliśmy ich.
Tak, no nie puściliśmy ich, ale one powodują właśnie to, że możemy zacząć pracę nad tym, żeby te zdania były odpowiednie i wyznaczamy sobie sami w momencie, kiedy rozpoczynamy tę pracę, wyznaczamy sobie sami jakiś pułap i dążymy do tego pułapu. I chcemy, żeby jakby udowodnić sobie głównie, bo to chyba sobie się udowadnia, że a ja uważam, że jest okej, a ja uważam, że potrafię, że mogę.
No tylko czy takie zdanie nie wiąże jakiejś energii naszej życiowej, bo my się tak,
może,
wiesz, skupiamy
może,
nad tym,
może,
żeby...
Może, dlatego że nie zawsze takie zdanie uruchomi tę reakcję, o której my mówiliśmy. To znaczy nie zawsze jest to doping. To może być też takie zdanie, które bardzo zdołuje, które zamknie możliwość rozwoju. Może tak być. Może tak się zdarzyć. Szczególnie jeżeli często to słyszymy, jeżeli to jest słyszane od bardzo człowieka, którego uznajemy za autorytet. No, człowieka, który jest dla nas ważnym człowiekiem. Jeżeli usłyszymy, że i tak sobie nie poradzisz z tym i tak, to może nam takie zdanie może nam zamknąć możliwość pracy nad sobą.
No taki ważny człowiek i komunikat wydawany kilkakrotnie, to mi się jakoś z rodzicami kojarzy.
Tak. Bardzo często to tak jest. Z rodzicami, z nauczycielami, no tak jak my tutaj mówiliśmy. Ale z drugiej strony chcę tutaj powiedzieć, że chyba warto to mówić, bo w tej chwili sobie przypomniałam moje ważne słowa. Ja byłam, nie wiem, chyba jeszcze nie chodziłam do szkoły wtedy i miałam pestki dyni w torebce takiej papierowej, jadłam te pestki dyni i rzucałam łupiny na ulicę. I podszedł do mnie pan, ja pamiętam, że byłam, nawet pamiętam, jak byłam ubrana wtedy, miałam taką niebieską sukienkę w różowe różyczki i powiedział do mnie taki tekst, taka ładna dziewczynka i tak bardzo brudzi ulicę. I muszę ci powiedzieć, że do tej pory miałabym problem z rzuceniem na ulicę papierka czy czegoś takiego, bo ten pan za mną stoi.
Kiedyś w szkole kolega powiedział mi, czemu tak wysoko noszę spodnie? Zdenerwowało mnie to. Z czasem jednak noszę je niżej i jest mi o wiele wygodniej. To można się nawet do skejtowskiej subkultury przenieść przez taką uwagę. Ale faktycznie jest też tak, to ja miałem kumpla, który mi zawsze zwracał uwagę, co to zawsze taki zapięty pod szyję? Chociaż ja zawsze ja nienawidzę ostatniego guzika zapiętego w koszuli, bo mnie dusi, ale jak zapinam ten przedostatni, to już słyszę jego słowa. I myślę sobie, no, coś w tym jest. Te słowa mają jakieś wpływy, lepiej, żeby nas chwalili niż negowali. No to o tym często mówi się, jeżeli rozmawiamy z rodzicami, że ta pochwała, która być może w sobie czujemy, że mamy uznanie dla małego człowieka, no ale tak często nie przychodzi nam przez myśl, żeby temu drugiemu człowiekowi powiedzieć, o jak świetnie coś zrobiłeś. To, co dobre, wydaje nam się naturalne.
Ale wiesz, to jest, mówiliśmy o tym już nie raz, ale to jest, to się zmienia w tej chwili na szczęście. coraz więcej wiedzy jest na ten temat, jak ważna jest pochwała, jak ważne jest dodanie komuś otuchy, jak ważne jest dodanie siły do tego, żeby ktoś się mógł rozwijać. Natomiast nikt tego przedtem nie uczył i tak najprościej było skarcić, najprościej było powiedzieć, nie poradzisz sobie, nie umiesz, źle to robisz. Mnie ogromnie cieszy to, że rodzice, którzy teraz mają małe dzieci, jak głęboko w to wierzę, oni już tego nie robią. Mhm. Oni już potrafią pochwalić, oni już potrafią pozytywnie zmotywować, a nie powiedzieć tylko, że jesteś do niczego. Nawet jeśli sami słyszeli takie słowo od swoich rodziców.
Hmm. 2100 w sprawie słów, zdań, a może całych opowieści, które ktoś kiedyś wam sprzedał, was zadźwięczały i zostały na długo. Takie opowieści in plus i in minus. Ciekawi jesteśmy, co się w was uwalnia, kiedy o tym mówimy. 2100 to jest niezmiennie nasz numer SMS-owy. Dla tych, którzy mają ochotę zadzwonić, 022-645-2100, a adres mailowy zostaw@polskieradio.pl. A z nami jest Arek i mam nadzieję, że o słowach i o zdaniach będziemy rozmawiali. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy cię bardzo serdecznie. A tobie co brzęczy w uszach?
Mi brzęczą w uszach cały czas słowa mojego ojca, który zawsze mnie krytykuje, nigdy nie potrafi pochwalić. I na przykład w ciągu ostatniego miesiąca takie najgorsze słowa, jakie usłyszałem z jego ust, to kiedy pochwaliłem się średnią z roku na studiach, powiedział mi, że musimy mieć tam żenujący poziom. Zamiast, nie wiem, docenić. No cóż.
No, ojciec ewidentnie ma jakiś problem. A powiedz mi, ile masz lat?
21.
21. A jaka jest ta średnia na studiach?
4,37?
Słuchaj, jak na studia, to fantastyczna. Ja o takim mogłem głównie pomarzyć.
Do tego jeszcze studiuję jeden kierunek zaocznie, ale tam już nie jest jakaś rewelacyjna.
Ale wiesz, słyszę w tobie też taki duży żal w głosie. I myślę, że i chcę ci to powiedzieć koniecznie, dlatego że jesteś jeszcze bardzo młodą osobą. A dojrzewanie to jest także odcięcie się od tego, co nie jest moje. Czyli jeżeli ty masz poczucie, że ty zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić i że cieszy cię ta średnia, bo ona jest wysoką średnią, to umiejętność odrzucenia takiego stwierdzenia twojego taty jest także, no powiedziałabym, objawem dojrzewania, objawem tego, że stajesz się kompletnie dorosłym i niezależnym człowiekiem. I niech on sobie mówi, ty masz się przed sobą sprawdzić i dla siebie sprawdzić. I to jest, wiesz, ja wiem, że to jest zawsze strasznie przykre, że my chcemy usłyszeć, że ktoś nas docenił, że chcemy usłyszeć, że jest okej, okay, że wiesz, że mamy ochotę się uśmiechnąć w takich momentach, bo my jesteśmy zwycięzcy. I takie słowa, jak mówi twój tata, podcinają skrzydła, ale ja tutaj chcę ci powiedzieć, nie pozwól na to podcięcie skrzydeł. Powiedz, a ja i tak pofrunę i uważam, że jestem dobry. I to jest najważniejsze, to co ty masz w sobie, to jak ty do siebie podejdziesz, to jak ty jesteś zadowolony ze swojej średniej.
Dziękuję, rozumiem.
Wiesz, bardzo ci, tak, bardzo ci, wiesz, to jest do zrobienia, Arku, mimo że rozumiem, że gdzieś tam boli, ale jest to do zrobienia.
Tym bardziej, że jest to trudne, tak jak słyszymy tutaj głos doradczy zza szyby, no ten ojciec jest ważny i to trudno sobie powiedzieć.
Ale w dojrzewaniu musi to nastąpić. W dojrzewaniu musi nastąpić odpępnienie się, tak jak się mówi się o odpępnieniu się od rodziców, prawda? I to odpępnienie się od rodziców to jest także odpępnienie się od ich opinii. To jest bardzo ważny punkt, że przestają być oni tym number one, prawda? I ta opinia ojca czy matki liczy się najbardziej pod słońcem. Ona ma być zastąpiona opinią naszą. My jesteśmy number one.
A powiedz jeszcze, Arku, co to za studia?
Administracja, a zaocznie ekonomia.
No to myślę, że niezły zestaw. Wiesz, to ja ci proponuję, żebyś może sobie taką ścianę chwały w domu zrobił, jeżeli nie można jej jakoś bardzo wywiesić, bo nie wiem, czy mieszkasz z rodzicami, czy nie, i czy masz taką ścianę, na której mógłbyś sobie różne rzeczy, które są twoimi sukcesami i za takie możesz je sam uznać, żeby się sobie tam powiesił. Nie wiem, odbij na ksero kartę zaliczeń z ostatniej sesji i niech ona tam wisi.
Raczej nie ma takiej potrzeby i tak ogólnie jestem pojmowany jako narcys i osoba, która się cały czas sama chwali.
A przez kogo jesteś tak postrzegany?
Negatywnie czy pozytywnie?
Nie, tak jako narcys.
No, przez znajomych najbliższych, którzy zazwyczaj się śmieją z tego, ale to jest, powiedzmy, pozytywna część mojego humoru, która żartując siebie chwali.
A są jakieś jeszcze inne słowa oprócz tych słów ojca, które ci w tej sprawie akurat brzmią w uszach czasami? Bo może są też inni ludzie, którzy mówią coś na temat twojej średniej, twoich studiów?
Nie, jeśli chodzi o to, to nie. Tylko to był akurat podany przykład jednej z wielu negatywnych sytuacji związanej z ojcem, który nigdy nie potrafił pochwalić i zawsze tylko krytykuje.
Słuchaj, a czy ty rzeczywiście wierzysz w to, co nazywasz samouwielbieniem i czy to jest tylko jakaś taka poza przed twoimi kolegami?
Bardziej element humoru. Nie uważam się za jakiegoś doskonałego człowieka.
A czasami masz nawet chandrę, że nie jest tak, jak wymarzyłbyś sobie?
Nie, ja zawsze postrzegam cały świat pozytywnie i chandra jest mi rzeczą obcą.
Czyli ze słowami ojca też można sobie poradzić.
Tak, tylko one są akurat bolesne.
Domyślam się, ale mam nadzieję, że wiesz, odsuwając się też, wychodząc z tego domu, będziesz widział to w coraz większym dystansie i może dzięki temu będą trochę mniej boleć. Wszystkiego dobrego, Arku. Bardzo serdecznie cię pozdrawiamy i dobrych wakacji ci życzymy.
Dziękuję.
Sukcesów w życiu.
Trzymaj się. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. 022 645 2100. Starsza kobieta upomniała mnie, czemu idę po trawie, a ja tylko zszedłem jej z drogi. Powiedziałem jej, chciałem pani tylko zejść z drogi. Nic więcej nie mówiła, a ja teraz staram się przez trawnik nie chodzić. W sumie niewiele kosztuje, a ile daje trawie? Może nic, ale słowa wciąż na mnie działają. Niesamowite, napisał ktoś. No to trochę tak jak z tymi pestkami.
Tak.
Ale napisał też do nas słuchacz, który podpisuje się jako Sławek. Mnie w dzieciństwie dziadek mówił zawsze w wielkiej tajemnicy i na ucho, że jestem kimś wyjątkowym. I mówił, żebyśmy utrzymali to w tajemnicy i niech to będzie nasz wspólny sekret. Dzisiaj mam 32 lata i od kilku lat wiem, że dziadek mówił to każdemu ze swoich wnucząt, utrzymując w tajemnicy przed innymi, że wmawiał mu, że jest kimś zupełnie wyjątkowym. Pozdrawiam serdecznie. No my również pozdrawiamy. Czyli taki sposób dziadka na przekonanie, że słuchaj, to ty masz buławę w plecaku.
Tak. Bardzo ważne, żeby był ktoś taki, kto nam to mówi. Ja też miałam takiego dziadka, który dobre rzeczy mi włożył do plecaka. Dziadka, babcie, rodziców. Wszystkim radość świata mi włożyli. Radość życia. Bardzo ważną umiejętność. Ważna umiejętność cieszyć się życiem.
To jest coś wyjątkowego, myślisz, dzisiaj wśród ludzi?
Myślę, że bardzo, bardzo korzystnego na życie. Nie wiem, czy wyjątkowego. Myślę, że nie, no ludzie, wiesz, dla jednych do połowy pusta, do połowy pełna szklanka i tacy są. I pewnie zawsze tak będzie, ale ta umiejętność cieszenia się drobiazgami, cieszenia się przyrodą, cieszenia się każdym dniem, to bardzo ułatwia życie. To daje duży napęd życiowy, daje dużo energii, takiego spokoju też, bo zawsze coś dobrego można znaleźć.
A napisał do nas Konrad Tomaszu, pozwalam sobie na coś z innej beczki, 13 sierpnia jest dzień leworęcznego, a może taka audycja o nas, pozdrawiam Mańkut Mańkuta. No, drogi Mańkucie, otóż 13 sierpnia będę na urlopie i postaram się być na nim zupełnie leworęczny. 2100 to nasz numer SMS-owy, 022 645 2100 to telefon do studia, a zostaw @polskieradio.pl. Jakie słowa brzmią wam w uszach? Kto być może wraca w różnych wspomnieniach? Być może byli to ludzie, których widzieliście tylko raz na trasie z Lublina do Krakowa. No, kto wie, odezwijcie się. Zostaw wiadomość, dzisiaj jest wtorku na środę, czyli tu i teraz spotkanie z Marią Monetą Malewską i rozmawiamy o słowach. O słowach, które gdzieś kiedyś padły, ktoś powiedział, niektóre były powtarzane trochę częściej, a niektóre padły tylko raz. I I Tomek napisał duży T, czyli Tomek, dla mnie ważne było, że ktoś, a mianowicie kuzynka, w odpowiednim momencie powiedziała, weź się w garść, bo nie będę miała już brata. I zadziałało. Ogarnąłem się, napisał Tomek. I fajnie, bo to znaczy, że na niektórych te słowa działają. Chociaż nie są to słowa, które zadziałają na wszystkich, ale widocznie był to ten moment, kiedy Tomkowi akurat tego było potrzeba. Tak. Ale zacząłem mówić o mojej również leworęczności, który to wątek wywołał Konrad. I przypomniało mi się, jak w wieku lat 6-7, to było między zerówką a szkołą podstawową, zostałem zabrany przez mamę do psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie wiem, skąd dzisiaj tyle mojego zaufania do tych miejsc, ale one się po prostu zmieniły, może dlatego. W każdym razie wtedy przyjął mnie razem z mamą pan psycholog w brązowym garniturze i tak go zapamiętałem, który zrobił różne testy, kazał mi, a to rzucać piłką, a to taczać kulkę, a to coś chwytać, a to zawiązywać, rozwiązywać, różne rzeczy robić i powiedział po sprawdzeniu rozmaitych testów, że jestem zbyt inteligentny, żeby pozwolić mi na pisanie lewą ręką. No, konstrukcja jest kosmiczna, no, ale być może wynikało to z jakichś przekonań, które się na szczęście zdezaktualizowały. I mnie rzeczywiście nie pozwolono później pisać lewą ręką i w szkole i w domu pilnowano, żebym pisał prawą i nawet były różne pomysły na to, jak to zawiązywano mi rękawicę bokserską na lewej ręce, żebym ja nie mógł do niej brać długopisu w szkole, tylko żebym pisał przykładnie prawą. W każdym razie mnie z tamtej sytuacji zostało jedno zdanie, że on jest inteligentny. Słuchaj, ja sobie to wyłowiłem i zostało we mnie. I powiedział mi to facet, wiesz, osoba urzędowa, tak, w gabinecie, w garniturze, brązowym w dodatku. Ja to miałem prawie na papierze. I zostało to we mnie. Ale ciekaw jestem, czy to...
Czy myślisz, że teraz swoją kondycję intelektualną zawdzięczasz właśnie
jemu? Aż oczywiście, że tak. Ale tak jak widzisz, mówimy tutaj o leworęczności i wraca do mnie ta sytuacja. I pamiętam, że to słowo było ważne dla małego dzieciaka, który być może nie do końca wiedział, co to znaczy inteligencja. Wiedział, że to coś dobrego. Kiedy usłyszałam, jak mój tata mówił do kogoś, że własnych dzieci nie należy chwalić, to strasznie mnie to zabolało. To przecież jakiś absurd. I muszę przyznać, że czasem muszę na nich te pochwały wymuszać, napisała Gosia. No cały czas mówimy o tych złych słowach, które tak naprawdę, przed którymi trzeba się bronić. Najwięcej ich jest, czy najbardziej bolą?
Ja myślę, że mówimy o niedosycie, że piszą szczególnie te osoby, które mają niedosyt pochwał, niedosyt zauważania ich wysiłków. Te, które są w domu dołowane i od których się wymaga tylko nie wiadomo czego tak naprawdę, bo ciągle jest za mało. No tak słyszę tutaj, z tego co ty czytasz. Ja myślę, że to bardzo trudno jest zmienić rodziców, ale tak sobie pomyślałam, żeby ta nasza audycja przyniosła taki skutek, bo już ja lubię, żeby coś przynosiło skutek, że teraz te młode osoby, które mają te problemy i które rzeczywiście będą miały pewne schematy wbite, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, żeby te schematy potrafiły przełamać i żeby przynajmniej one kiedyś tam, jak się pojawi nowy człowiek na ziemi, mogły go prowadzić w taki sposób, jakie same by chciały być prowadzone, w jaki same by chciały być prowadzone teraz.
Dobry wieczór. Kocham Państwa audycję. No, mój Boże, to zawsze brzmi niebezpiecznie. Ja jeśli słyszę, że ktoś ściąga mnie w dół, zaraz włączam całą moc do przodu i idę w wybranym kierunku. Pół roku temu powiedziałam znajomym, że będę się uczyć grafiki komputerowej. Pani w pracy orzekła, że nigdy tego nie ogarnę. Jej brat mówił, że programy graficzne są za trudne dla mnie. A kolega w pracy kazał mi zostać infobrokerem. Tak się wściekłam, że w tej chwili robię projekty tablic. Drukuję je w drukarni, a przyjaciele wieszają je w domach i zakładach pracy. Nie wolno mnie drażnić, bo robię się nieobliczalna, napisała Katarzyna.
To jest ten mechanizm zezłoszczenia się, nieprzyznania racji, powiedzenia, a ja uważam, że jest inaczej i zrobienia, tak żeby pokazać, że jest inaczej. Na takiej złości można bardzo daleko zajść.
No tak, tylko jest jakaś granica, poniżej której ona jest te słowa są już takie ściągające i wiążące skrzydła. Michał napisał, a mnie w dzieciństwie ojciec mówił, nie masz charakteru, kalectwo, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. No i teraz mam 32 lata, mieszkam z rodzicami, nie mam pracy, powoli coraz mniej te słowa dla mnie znaczą. Staram się, napisał Michał.
No tu jest trudna sytuacja, dlatego że to staranie, tak myślę sobie, że ono powinno iść małymi krokami, ale bardzo zdecydowanie i szybko, ponieważ czas już na to, żeby stanąć na własnych nogach i czas już na to, żeby ten bagaż zrzucić z siebie i zobaczyć, jakim naprawdę jest się człowiekiem, a nie spełniać oczekiwania swoich rodziców, te złe, prawda, że zdarzy się to, co oni wykrakali, bo to też jeszcze czasami się mówi, że wykrakali, prawda? No i to, że się starasz, to dla mnie jest najważniejsze i życzę, żeby te starania przyniosły efekt jak najszybszy.
Ważne zdania i słowa padają tak naprawdę w naszym życiu na co dzień. Często dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że powtarzamy sobie w myślach pewne stwierdzenie. I właśnie o to nam dzisiaj chodzi. W złych chwilach te dobre, usłyszane wcześniej słowa dodają skrzydeł. W moim przypadku są to bardzo proste i krótkie zdania. Najbardziej w pamięci utkwiły mi dwa przykłady ze szkoły. Jeden z gimnazjum, drugi z liceum. Moja wychowawczyni z gimnazjum uparła się, by zmusić mnie do aktywności na lekcji. Powiedziała coś w stylu: Julia, wykopałaś sobie dołek i siedzisz w nim z tą całą swoją wiedzą. Pamiętam, że długo nad tym myślałam i po jakimś czasie dokonał się pewnie dla innych niewielki, ale dla mnie ogromny przełom. Zaczęłam odzywać się na lekcjach. Tymi słowami wychowawczyni pokazała mi, że wierzy we mnie i moje umiejętności. Z drugiej zaś strony pokazała, nad czym mam pracować. W liceum natomiast pisałam dużo recenzji muzycznych do szkolnej gazetki. Po jakimś czasie przestałam widzieć w tym sens. Wydawało mi się, że i tak nikt tego nie czyta. Jeden z nauczycieli powiedział mi jednak, że w najlepszych gazetach muzycznych nie potrafią napisać takich recenzji, jak piszę ja. Gdy jeszcze na dodatek powiesił sobie moją recenzję w klasie, to po prostu pękłam z dumy. Niby dwa proste przykłady w dodatku ze szkoły, a jednak znaczą bardzo wiele, przynajmniej dla mnie, napisała Julia. 2100 napisał do nas Wilk. Tomku, mam prośbę, zrób może kiedyś audycję o ucieczkach z domów. Co prawda to temat najlepszy przed latem, niż gdy lato już trwa, ale może komuś to i tak pomoże, a może komu innemu da do myślenia na temat odpowiedzialności, zanim zrobi coś głupiego. Wilku, a jeżeli szukasz dobrych informacji, to na stronie www.nieuciekaj.pl znajdziesz szczegóły i myślę, że można by tę stronę też podsunąć tym, którzy o takim urwaniu się z domu myślą. Różne słowa w swoim życiu usłyszeliśmy. Jak się okazuje, usłyszał też swego czasu Konrad, który jest leworęczny. Kiedy mając 13 lat rysowałem w parku lewą ręką, podszedł do mnie i do ojca podchmielony facet i powiedział, że ojciec ma zdolnego syna, szkoda, że inwalidę. No cóż, bywa i tak. Ale różne słowa w swoim życiu usłyszeliśmy, ale różne słowa też trafiały do nas nie tylko od innych ludzi. Od innych ludzi, a i owszem, ale często to bywali autorzy książek albo ludzie, którzy nakręcili jakiś film. I nagle się okazuje, że jest jakiś cytat, albo jakaś scena która się w nas telepie.
Telepie się, która wyznacza nam ścieżkę nawet, powiedziałabym, życiową, która coś, co jest fascynujące dla nas. Ja pamiętam taką książkę. Dwie. Jedna to była Winnetou, a druga książka to była opowieść o prawdziwym człowieku. Rosyjska książka o rosyjskim bohaterze, który był lotnikiem, który został zestrzelony i z poranionymi nogami, takimi, które potem musiał ulec amputacji, przeszedł przez bardzo, bardzo długi odcinek drogi, a bardzo chciał latać, mimo że już nie miał nóg, bardzo chciał latać i nauczył się tańczyć, nauczył się latać, mając protezę. I dla mnie było to, ja byłam młodą dziewczyną, ja może miałam 15-16 lat, jak to czytałam, ale to było to, co dało mi wiarę w siłę człowieka, że człowiek może.
Borys Polewoj. No tak, opowieść o prawdziwym człowieku.
Też Saint-Exupéry, chyba w Ziemi, planecie ludzi, pisał o tym, jak można pokonać swoje granice, w sensie wytrzymałości, w sensie nawet zaprzeczenia fizjologii. On tam pisał chyba o też lotnikach, którzy przeszli przez pustynię bez wody, bez jedzenia, bez kompasu, bez niczego i uratowali się. Uratowali się dzięki właśnie takiej niezłomności swojej. Wiesz. Śmiać ci się chce?
Nie, bo pomyślałem, że ta opowieść o prawdziwym człowieku, bo to sobie wygooglałem oczywiście, nie znam akurat tej książki, natomiast piszą, że taka wyidealizowana.
Ale my wiemy, że jest prawdziwa, w sensie tym, że tak może być. W tej chwili ludzie, oczywiście, że protezy też są zupełnie inne, ale ludzie, którzy stracili nogi czy stracili ręce, żyją. To wszystko zależy właśnie od tej wewnętrznej siły, od tego, czy uwierzysz, że możesz. Jak uwierzysz, że możesz, to zrobisz. Jak nie wierzysz, że możesz, to wtedy padasz.
No tak, tylko jak czytam SMS-y, to zazwyczaj dochodzę do wniosku, nie wierzę, bo mnie tak wychowano, że nie wierzę. Chociaż prezes napisał, żądasz rewolucji, zacznij od siebie.
Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby samemu sobie tworzyć takie. Dlatego ja tutaj powiedziałam o tych swoich doświadczeniach z Winnetou i o swoich doświadczeniach właśnie z tym, że opowieścią o prawdziwym człowieku wtedy takie książki były i takie książki się czytało. Jako coś, co mi wyznaczyło taką ścieżkę, że mogą inni, mogą i ja. No nawet się nie zastanawiałam wtedy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda i czy to, wiesz, czy to tak jest, ale gdzieś tam mi to tak bardzo mocno w sercu zapadło. Wierzę w to, że człowiek może. I że to tylko od człowieka zależy. To właśnie to są te schematy, które gdzieś tam w dzieciństwie dzięki literaturze dostałam.
No tylko ja mam wrażenie, tak jak na ciebie patrzę, ale to też patrzę na ciebie z perspektywy tego czasu już po tej lekturze, że ta książka to taka była wymarzona dla ciebie, bo to tak nawet osobowościowo do ciebie pasuje.
Że można?
Yes, we can.
No ale wiesz, trudno w tej chwili powiedzieć, bo mnie to bardzo pasowało. To było bardzo po drodze, tak? Mhm. Czyli ja to przeczytałem, to czytałam kilkakrotnie. Pamiętam tam taką scenę, kiedy on zatańczył walce z dziewczyną i nikt się nie zorientował, że on tańczy z protezami, tak? Mhm. Że on nie ma nóg. Też jak on czołgał się, bo on nie mógł iść, on się czołgał po śniegu i po prostu ciągnął to swoje ciało i te nogi, które były tak bardzo poranione. No ta nadzieja, ta wiesz, że dotąd się starać, dopóki oddychamy, dopóty żyjemy, tak? To jest coś bardzo istotnego w życiu, bardzo ważne, jeżeli jest takie miejsce w nas, do którego możemy się odnieść w trudnych chwilach, właśnie to miejsce, że mogę. No to już jest dużo, dużo łatwiej. Natomiast jeżeli jest tylko to, że nie mogę, jeżeli jest taka czarny dół, no wtedy jest rzeczywiście, jeżeli przyjdą trudniejsze chwile, to wtedy robi się ciężko.
Bo nawet dla drzewa istnieje nadzieja. Jeśli zostanie ścięte, to znowu wypuści pędy, a jego gałązka nie przestanie istnieć. To tekst, który do tej pory miał największy wpływ na moje życie. Wracam do niego, kiedy nie jest mi najlepiej i naprawdę pomaga. Pozdrawiam, Orchidea. My również pozdrawiamy. Dobry wieczór w drugiej części naszego spotkania. Razem ze mną Tomkiem Kosiorkiem Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka, lekarz, człowiek, kobieta, matka.
Tu długo tak można.
Ogrodniczka od jakiegoś czasu. A wy piszecie o słowach, które gdzieś zabrzmiały, o słowach, które gdzieś padły. Orchidea napisała to fragment Księgi Hioba. Sprawdziłem sobie w internecie. No ale tak. No akurat to musiałem sprawdzić. Pozytywnie i nieskromnie napisał do nas ktoś. Niedawno przyjaciółka napisała mi po naszym spotkaniu, po długim niewidzeniu, że jestem ciacho. No i uświadomiłem sobie, że cierpliwie, konsekwentnie, małymi krokami można wiele zmienić, bo to na pewno dzięki temu, że od 2 lat regularnie dbam o kondycję i zdrowo się odżywiam. Takie postępowanie można przełożyć na inne dziedziny, napisał Michał Ciacho. A napisał do nas słuchacz, właściwie jak pomyślę, to życie to tylko spotkania z ludźmi, te chwilowe i te, które trwają całe życie, i rozmowy. Mam niemal obsesję pamięci każdej rozmowy. Optymistycznie to pamiętam wiele mądrych słów moich dziadków. Ten z Bułgarii, gdy widziałem go ostatni raz, już nie żyje, powiedział mi tam: wiedz, tutaj też jesteś u siebie. I wiem, choćby ktoś uważał inaczej, że 1700 kilometrów stąd jest część ziemi i powietrza, która też jest moja, gdzie sercem mogę wracać, napisał Konrad. No, niezły spadek po takim
piękny
dziadku, co?
Piękne, bardzo mi się to podoba.
Ktoś mi w młodszej klasie wpisał kiedyś do pamiętnika takie słowa: gdy usłyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają, źli ludzie, uwierz mi, nigdy nie śpiewają. Przez wszystkie lata, kiedy tylko miałam okazję, obserwowałam, bo słowa pamiętam do dziś i wiem, że źli ludzie też śpiewają, tylko ich śpiew tak bardzo się różni. Pozdrawiam, słuchaczka. Widzisz, taki wierszyk z pamiętnika, nie? Coś małego, coś wpisanego. Ja pamiętam taką dedykację i to chyba było zdanie z Whartona, jeżeli przekręcam, to bardzo proszę to sprawdzić, nie cytować bezpośrednio za mną. Napisał to kiedyś mój przyjaciel w książce: życzę ci twórczych niepokojów codzienności. I te twórcze niepokoje codzienności gdzieś tam w różnych momentach wracają. No, potem też długo rozmawialiśmy, czy uspokojenie jest wrogiem twórczości. A nie, przepraszam. Uspokojenie jest wrogiem twórczości. To są słowa Williama Whartona, a twórcze niepokoje codzienności to tytuł książki profesor Szyszkowskiej. O, i teraz już jest tak, jak jest. I to czasami są takie zdania, widzisz, nawet gdzieś tam wpisane. Ktoś napisał w mailu o zdaniu, które jest z Hemingwaya. Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. Ostatnio się na to natknęłam i obiema rękami się podpisuję. Pozdrawiam, Marta do nas napisała. Na zostawmałpapolskieradio.pl można do nas napisać. A ja przy babci wyraziłem swoje zdanie wobec rodziców. Na to później babcia ku mojemu zdziwieniu poparła mnie. Rzekła mi, że na nią mówili zawsze ciepłe kluchy. No i rozumiem, że można się od tego jakoś uwolnić. Od dawna w wielu sytuacjach zupełnie mnie paraliżuje. Pojawia się strach i rezygnacja, mimo że bez problemu poradziłbym sobie z zadaniem stawianym mi przez życie. Staram się zmienić myślenie po poznaniu teorii wyboru z fascynującej książki psychoterapeuty W życiu możesz wybierać. I co? I to zdanie W życiu możesz wybierać już się takie ważne stało? Ciekawe.
Wiesz, to co mówiliśmy na początku naszego programu, to, że te zdania trafiają zawsze, stają się dla nas ważne wtedy, kiedy jesteśmy gotowi je przyjąć. I zastanawiałam się nad poradnikowymi takimi wydawnictwami. Myślę, że one robią sporo dobrego, ponieważ właśnie w takich poradnikach też można znaleźć takie zdanie pasujące do sytuacji, w której w tej chwili właśnie jesteśmy. I które pomagają nam tę niedobrą sytuację zmienić, albo które pomagają zaczepić się na jakieś inne myślenie, które sączą w nas jakieś rozwiązania, na które do tej pory żeśmy nie wpadali sami. Tutaj mówiłam też w przerwie z tobą o książkach, o literaturze, o filmach, o tym, że to jest także takie tworzywo, z którego budujemy swoją osobowość. Że tam dokopujemy się tych rzeczy, które są nam bliskie, przyswajamy je, wkładamy je w siebie, jakby one się stają nasze, prawda? I my dzięki temu stajemy się bogatsi. My dzięki temu możemy sobie wyznaczać jakieś ścieżki, które bez tego moglibyśmy w ogóle nawet nie widzieć, których tych ścieżek, prawda? Gdybyśmy nie przeczytali czegoś, gdybyśmy nie podpisali się pod jakimś zachowaniem, nie podpisali się pod jakimiś cechami bohatera, który jest nam bliski, którego nawet byśmy chcieli naśladować, który nam się podobał, który nam zaimponował. Bardzo jestem ciekawa, co teraz się czyta jakie teraz zdania zostają, jakie postaci są takimi ważnymi postaciami z literatury.
Właśnie pomyślałem, że teraz tak łatwo jest mieć różne zdania i sceny. Pamiętam, że jedną książkę w życiu ukradłem z biblioteki, a potem przyszedłem i powiedziałem, że jej nie oddam.
Nie oddasz, tak.
Bo mnie zależy na jakiejś innej. No co pani powiedziała? No niech pan jakąś inną przyniesie. Nie ma problemu, to przyniesie jakąś inną, zapewne to brzmiało. Ale pomyślałem o tym, że kiedyś nie było chociażby płyt DVD, a kasety wideo nie były tak popularne, a ja od kilku lat mam Doktora Żiwago. I to jest, słuchaj, taki film, w którym ja zakochałem się jako chłopiec kilkuletni. I jest tam kilka scen, które do mnie bardzo przemawiają, między innymi scena rozwieszania bandaży. Chodzi o to, nie przeminęło z wiatrem, chociaż to niektórzy wrzucają te filmy do jednej kategorii, co jest barbarzyństwem, ale w Doktor Żiwago oczywiście z Omarem Szarifem. Jest tam taka scena rozwieszania upranych bandaży, jak ktoś pamięta, to ona jest właśnie dla mnie ważna. I to jest dzisiaj tak, że ten film można mieć na zawołanie. Ja pamiętam, że ja śledziłem programy telewizyjne, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie powtarzają tak. Doktora Żiwago. Na szczęście to zazwyczaj było takie wydarzenie, że były zapowiedzi tego filmu, więc dostawałem informację, że ten film będzie. I to było coś niesamowitego, ponieważ ja nie wiem, ten film mógł być nadawany po północy, to ja wiedziałem, że ja po prostu muszę dosiedzieć do tej trzeciej, bo jest dosyć długi i muszę go obejrzeć do końca. Ale tyle we mnie rezonuje jeszcze słów i scen. Bardziej scen, bo jednak język filmu jest językiem, który trochę inaczej do nas dociera. Język obrazu i co innego się pojawia. A Ola napisała, a ja właśnie myślę o Gabrysi Borejko i o Senece. No myślę, że u Małgorzaty Musierowicz sporo jest takich mądrych myśli, które Małgorzata Musierowicz z uporem godnym lepszej sprawy przekazywała młodemu czytelnikowi. Ostatnio wróciła bardzo do formy, z czego się cieszę, bo ten wielki dym, bo już nie powiem, że smrodek dydaktyczny zniknął i wróciła dawna Małgorzata Musierowicz. A dużo te ostatnio zadźwięczało mu w głowie to 500 zł i 10 punktów karnych na Gierkówce w drodze do Krakowa. A było tak pędzić? No, było nie pędzić. Powiesz coś o mandacie, czy nie?
O moim?
Tak.
No tak, no dostałam pierwszy w życiu mandat. Zapłaciłam ten mandat. Jechałam szybko. No właśnie nie z takim, wiesz, przykrością, bo byłam taka czyściutka do tej pory i w ogóle, wiesz, ani jednego mandatu, ani jeżdżę długie, długie lata. Ani jednego mandatu, ani jednego punktu karnego. Tfu, 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 odpukać, odstukać. I nagle mnie dorwali panowie, no niestety. Bardzo to przeżyła.
Buszujący w zbożu to powieść mojego życia. Główny bohater to wręcz moje odbicie, napisał Filek. Proszę. A ktoś inny pisze, umiejętność cieszenia się życiem to bardzo cenny dar. Zazdroszczę wszystkim, którzy go posiadają. Ja nie potrafię cieszyć się życiem, zapewne dlatego, że w dzieciństwie słyszałam wiele słów krytyki. Dziś już sama się dołuję i choć mama mi mówi, że moje złe zdanie na własny temat jest niewłaściwe, to jednak mi to nie pomaga. Rodzice nie zdają sobie sprawy, jak bardzo krzywdzą swoje dzieci, kierując w ich stronę słowa krytyki. Ale jak słusznie zauważyłaś, słuchaczko, napisałaś, dziś już sama się dołuje, bo dzisiaj jesteś już dorosła i w zasadzie wszystko w twoich rękach. A niekiedy słucham wykładu buddyjskiego nauczyciela z Karma Kagyu. Im więcej czasu mija od pierwszego przesłuchania, tym bardziej to rozumiem, całkowicie inaczej niż poprzednim razem. Myślę, że to jest tak, że wraz ze wzrostem doświadczenia po prostu z autopsji weryfikujemy to, co ktoś mówi i zgadzamy się lub nie. A myślę, że możemy na ten SMS odpowiedzieć SMS-em Agi, która pisze, od kilku miesięcy pracuje we mnie zdanie, nikt nie widzi tego samego, co ty, choćby widział więcej. To z widnokręgu myśliwskiego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy odzywają się na 2100. No proszę, ktoś buszującego w zbożu. No, ja chyba wrócę do tej książki w te wakacje, chociaż całkiem niedawno ją czytałem, ale mam na nią ochotę.
A ja sobie też przeczytam ją po raz, nie wiem już który.
No i jeszcze Zabić Drozda, to dla mnie takie...
Zabić Drozda jest...
Mocna książka.
Bardzo, bardzo.
dla Małgorzaty mistrzostwem świata są filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Prostota środków, świeże, czyste podejście do bardzo ważnych spraw. To wszystko daje niesamowitą siłę przekazu i porusza głęboko. Przyznasz się? Nie przyznasz się? Czy powiesz? Nie przyznasz. Dobrze. 2100 to nasz numer SMS-owy. Ktoś napisał o baśniach fińskich. Są napisane z humorem. Gdy mam złe samopoczucie, to czytam te baśnie. I przypomniało mi to teraz, jak w dzieciństwie bardzo lubiłem czytać książkę pod tytułem Cudowna podróż Selmy Lagerlöf. Książkę, w której mały chłopiec robi źle i dzięki temu ma, mam wrażenie, największą przygodę swojego życia. To znaczy na grzbiecie gęsi zaczyna podróżować i tak wyrusza w świat. I wiesz, i to było też coś, co we mnie zostało. To znaczy zostało we mnie to, że coś złego no, czasami rozpoczyna jakąś wielką podróż.
Wielką przygodę i wielką, tak?
Tak, czyli jakieś zagranie nie do końca fair czasami rzeczywiście otwiera jakieś drzwi. I to zawsze nie dawało mi spokoju, bo to nie było zgodne z takim przekazem, który był i w domu, i w szkole, i gdzieś tam, i gdzieś tam. No i było to niepokojące.
Ja chcę powiedzieć tutaj o kilka słów o bajkach. Małe dzieci, które mają czytane bajki, opowiadane bajki, w których to bajkach wyrusza zwierzątko, czy wyrusza dziecko, czy wyrusza wszystko jedno, no, coś, z czym może się dziecko zidentyfikować, w szeroki świat. I ten świat jest mu pomocny. Czyli pomagają i ptaki, pomaga i wiatr, pomaga i no, cała przyroda jakby uruchamia się po to, żeby mu pomóc. Okazuje się, że te dzieci mają dużo lepszą samoocenę i dużo lepiej czują się w życiu niż dzieci, które takich bajek nie słyszą.
Drogi słuchaczu, Muminki można zacząć czytać naprawdę bardzo późno. I znam takich, którzy tak zaczęli. Do baśni warto sięgać, nawet kiedy jest się dorosłym człowiekiem. Tam zupełnie, to znaczy może nie zupełnie co innego, ale znacznie więcej się znajdzie w dorosłym życiu.
Ale w tych baśniach, o których ja tutaj mówię, najważniejsze jest to, że dziecko uczy się tego, że świat jest przyjazny. Uczy się tego, że można liczyć na to, że świat pomoże. A to już jest połowa sukcesu.
Taką miałem nadzieję, że można do tego wrócić, wiesz, że to się jeszcze...
Można, ale oczywiście, że można, tylko że to już wtedy no, świadomie musimy do tego wracać. A tutaj idziemy przez podświadomość do małego dziecka i ono sobie przyswaja taką właśnie wiedzę o świecie.
Zostaje mu.
Tak, zostaje mu.
Kiedyś ktoś bardzo mądry mi powiedział, jeżeli nie będziesz dążył do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągniesz. A jeżeli będzie dana ci mądrość, to będziesz miał już wszystko, napisał Bartek. A ktoś cytuje Magdalenę Samozwaniec, daj drugiemu dojść do głosu. Przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz, co powie ten drugi. Więc to powinno być dla ciebie ciekawsze. No tak. Słuchaj, myślę, że muszę to sobie napisać na ścianie, naprawdę. Szminką, na lustrze. I jeszcze takie jedno zdanie, które widzisz, gdzieś mnie się tłucze w głowie. Zdanie wypowiedziane kiedyś przez moją komendantkę Hufca. Nikt nie ma patentu na mądrość. I ona bardzo często to powtarzała i mówiła, nikt nie ma patentu na mądrość. Zatem pytała nas też o zdanie. Miało znaczyć, że nie ona tutaj zna najlepsze rozwiązanie, może warto się nad czymś wspólnie zastanowić. I to jest fajne. Ale ostatnio doświadczyłem tego, że przyjaciółka powiedziała mi, słuchaj, ty nawet nie wiesz, co ty mi powiedziałeś. Bo powiedziałeś mi, on się nie zmieni. No to było w trakcie rozmowy, kiedy ona mi mówiła, że ten jej chłopak i nie chce z nią zamieszkać, a poza tym to on jakiś tam w ogóle tylko te swoje rozrywki i coś tam. Ja mówię, słuchaj, no on się nie zmieni. No on taki jest. Dlaczego miałby się zmienić? Co, nagle, nie wiem, piorun może w niego uderzyć, to się wtedy zmieni. Ale on się nie zmieni, on taki jest. I nagle, jak się okazało, dało jej to dużo spokoju, bo nagle przestała kombinować, jakby tutaj, jak ma stanąć na głowie, żeby on się odmienił.
Tak, żeby on był inny, taki, jak ona sobie wymarzyła. Ja z kolei usłyszałam takie zdanie wczoraj. Usłyszałam je od mojej córki, która w rozmowie ze mną o małżeństwie powiedziała, można sobie zepsuć drobiazgami życie. i chodziło po prostu o puszczanie pewnych spraw, o niezwracanie uwagi na drobiazgi, o nie, powiem tak kolokwialnie, przyczepianie się do rzeczy, które nie są tego warte, bo te rzeczy mogą nam zupełnie zaburzyć nasz komfort psychiczny. Właśnie takie, wiesz, takie punktowanie drugiego człowieka. Natomiast jeżeli pozwolimy mu żyć, a jeszcze na dodatek będziemy to zdanie, pozwól, wiesz, nikt nie ma patentu na mądrość, pozwolimy, żeby on też powiedział, żeby go wysłuchać, to w tym momencie życie we dwoje może być naprawdę rozkoszą na tej ziemi. Jeżeli nie przeszkadzają drobiazgi, jeżeli nie ustawiamy się na punktowanie tej drugiej osoby, na znajdywanie w niej wyłącznie tego, co złe, a wręcz przeciwnie, nastawiamy się na to, żeby szukać tego, co jest dobre i tego, co jest miłe i tego, co jest sympatyczne. I to jest prawda. Tak doszłam do wniosku, że to jest prawda. Tak? Usłyszałam to wczoraj.
Pamiętam Bociana. Bocian to jest facet, który jeździł autobusami komunikacji miejskiej. Tylko w Krakowie czy w Warszawie? Bo to jest historia, którą mi ktoś opowiadał. Bocian jeździł tym ZTM-em i był zaburzony. To znaczy mówił do siebie, zachowywał się dosyć dziwnie. Natomiast pomiędzy tymi ciągami, kiedy mówił różne rzeczy bardzo nieskładnie, mówił bardzo mądre słowa.
Perły, tak.
I pamiętam, że moja przyjaciółka opowiadała mi o tym, że spotykała go raz po raz, ten Bocian, bo tak się nazywał, sam mówił do siebie, oj Bocian, co ty opowiadasz? Mówił takie ważne słowa, na przykład, ludzie nie szanują tego, co mają. Ludzie nie doceniają tego, co mają. I odpływał w zupełnie inne strony. I... widzisz, tak to jest, że musi powiedzieć jakiś niezwykle uznany autorytet coś, żebyśmy się tak zachwycili, nacmokali, żebyśmy powiedzieli, no tak, rzeczywiście świetne, no świetnie powiedziane. Są tacy ludzie, którzy mają na swoim koncie tysiące takich anegdot, złotych, skrzydlatych słów i nie wiem, Mark Twain, tak? No, różnym ludziom przypisuje się różne zdania. Natomiast mam wrażenie, że na co dzień ludzie mówią do nas takie różne rzeczy, które... Jeszcze ostatnio z panią z kiosku miałem taką rozmowę, nie przyznam się, bo było zbyt intymnie w trakcie tej rozmowy, ale pani w kiosku zupełnie od niechcenia rzuciła takie zdanie, że zaszło mi w pięty. I pomyślałem sobie, no to jest tak, jak ona mówi. I nagle to są, wiesz, takie rekolekcje pod kioskiem, nie? Ktoś mówi do ciebie i w tobie się przestawia.
No tak, tylko że ja powiedziałam na początku o tym, a pozwolisz, że ja to jeszcze przypomnę i powtórzę, że to jest bardzo ważna umiejętność słuchania, czyli tego, żeby usłyszeć, co ta osoba mówi i samoświadomość, czyli to właśnie jest mi potrzebne. To właśnie jest ten moment, w którym ja te słowa biorę sobie, kupuję je. One w tym momencie stają się moje. To, co mówisz. I wtedy są te rekolekcje przy kiosku. Wtedy, kiedy budzi się refleksja.
Dzisiaj pani z kiosku powiedziała mi coś, co postawiło mnie do pionu i powstrzymało od nachodzących mnie fal złości, napisała Marta. Jednak panie z kiosku mają w sobie jakąś mądrość. Poza tym one muszą być nastawione na słuchanie, bo tam to jest tak w przelocie wszystko. No nie wszystko, bo są tacy, co okupują kioski, ale zazwyczaj trzeba wyciągnąć z człowieka w minimalnym czasie maksimum informacji. Tak sobie myślę, że w przyszłości najważniejszym tekstem będzie Tomuś, będziesz tatą, ale to jeszcze parę lat, bo dzieciak jestem, napisał Tomek. No z tego co pamiętam, to już nie taki dzieciak, więc staraj się chłopie, staraj, ktoś musi na ten ZUS pracować. Ostatnio zapadł mi w pamięć cytat z pewnej książki, pusta dłoń może dać najwięcej. No to tak trochę jak z wdowim groszem. I jeszcze jeden SMS, w którym są cytaty. Sztuka łamania przeszkód jest sztuką nieuważania tego lub owego za przeszkodę. To z Napoleona. Albo zrób co możesz z tym, co masz, gdziekolwiek się znajdziesz. To Roosevelt. Zrób co możesz z tym, co masz, gdziekolwiek się znajdziesz. Takie amerykańskie, myślę, że w przesłaniu. Jak pisze Iwona, robi mi się lepiej w głowie, jak przeczytam coś takiego. A ty kazałaś mi znaleźć... ten tekst. Boże, pomóż mi zmienić to, co mogę zmienić. Pomóż mi wytrzymać to, czego nie mogę zmienić i pomóż odróżnić, co mogę, a czego nie mogę zmienić.
Mhm. Modlitwa anonimów alkoholików obecnie. Nikt nie wie tak naprawdę, kto ją napisał. Niektórzy przypisują ją świętemu Franciszkowi. Bardzo mądra. Bardzo pomagająca w wielu przypadkach. Pomóż pogodzić się z tym, czego zmienić nie mogę.
Co z tymi słowami trzeba zrobić, jak się słyszy takie słowa?
I już się je przyjmuje jako swoje? Bo to są dwa etapy, prawda? Bo można usłyszeć i one po prostu przylatują przez nas. I może nawet gdzieś tam sobie zamieszkują, ale...
Nie na długo, nieświadomie.
Tak. A może to być tak, że my słyszymy to i wiemy, że to jest to jądro, o które nam chodziło. No i wtedy następuje uświadomienie sobie tego, co nam w tych słowach tak bardzo mocno zrobiło. Co jest nam bliskie, co to zmienia w naszym życiu, no trzeba pobyć z tymi słowami po prostu, trzeba przede wszystkim dopuścić je do siebie, trzeba znaleźć dla nich miejsce w sobie, takie miejsce, w których one mogą zacząć żyć, a jak one zaczynają żyć, to one zaczynają nas zmieniać.
Miarą wielkości nie jest siła, lecz wytrwałość. To jest tekst z jakiegoś filmu. Miarą wielkości nie jest siła, ale wytrwałość. Kropla drąży skałę. Nie dają mi spokoju te różne słowa, co to tutaj rodzice, wiesz, nawkładali ludziom do głowy. I te słowa, z którymi tak trudno się rozstać, te słowa, które są takie, tak głęboko weszły nam do głowy, bo były tak często powtarzane, słowa, które tak dużo znaczą w różnych momentach. A z drugiej strony jest taki człowiek, który ma jakieś możliwości i tak, pamiętasz, opowiadałem ci jakiś czas temu o młodym chłopaku, którego poznałem i który niektóre opowiadał, bo życie jest do luftu, bo w życiu to już tak jest, bo życie takie jest. Jak się komuś przydarza tragedia, to życie takie jest, bo życie jest rzeczywiście tragiczne, złe i w życiu nas nic dobrego nie czeka. I pomyślałem, jakie to jest, jak to nie przystaje nawet do tego, jak ten 17-latek wygląda. Wiesz? Bo to jest taki chłopak zupełnie z innej planety, wydawałoby się. A to, co mówi, zupełnie do tego nie przystaje.
No, bo jest to nie jego, bo to są tak zwane wciski, które dostajemy od rodziny, od społeczeństwa często też. I można sobie zrobić taki zabieg higieniczny, tak można to nazwać. Okay. Przejrzeć sobie te wszystkie wciski, przejrzeć sobie, jak my widzimy świat, jak my widzimy siebie w tym świecie i wypisać sobie to na kartce papieru, a potem zastanowić się, czy ja się z tym zgadzam, czy to jest moje, czy to nie jest moje. I bardzo często dochodzimy do wniosku, nie, to nie jest moje. Jak się mocniej zastanowimy, to nam się przypomni, kto nam nawet to wcisnął. Kto kiedyś tam takie słowa do nas mówił. I te słowa po prostu są automatycznie przez nas powielane. Ale możemy sobie powiedzieć, a teraz już nie, teraz to nie są moje słowa i ja się pod tym nie podpisuję. Ja sobie zrobię swoje słowa, tak?
I potem wiesz, co bym zrobił?
Swoje ważne. Umrzeć.
Na pół przerwałbym tę kartkę i wyrzucił to, co jest nie moje.
Tak.
Niech sobie leci.
Niech sobie tak. To nie jest moje, ja się pod tym nie podpisuję. To nie jest, mimo że moja mama, czy mój tata, czy jeszcze jakieś inne bardzo ważne osoby, one właśnie tak widziały świat i one tak chciały widzieć świat i one tak mi ten świat przekazały, ale teraz ja jestem już duża dziewczynka i mogę sobie ten świat oglądać tak, jak ja go naprawdę widzę. A niekoniecznie przez ich okulary.
Bo wiem, że nikt nie ma patentu na mądrość.
Na mądrość.
Ktoś napisał w swoim SMS-ie, że o, widzę, że nowe studio, gratuluję. No my się tutaj czasami przenosimy, tak migrujemy za klatkę schodową, bo tam za schodami jest nasze studio, do którego wrócimy, więc ono tylko tymczasowo. To dla tych, którzy podglądają nas przez www.polskieradioeuro.pl.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie, bo możemy wam pomachać.
Gdzie?
Albo tam. Zobacz, ile jest tam. Masa kamer.
Tam.
Zrobiłaś to naprawdę królewskim gestem. Tam jeszcze masz, Tomek nie pokazuje języka. Tomek jest za szybą i pokazuje język. Tak, tak. Ja wiedziałem, że tak to jest z tymi ludźmi, ale to dobrze, że oni tutaj są, bo to dzięki nim możemy się spotykać i możemy możemy rozmawiać i możemy różne zdania gdzieś puszczać w eter i mam nadzieję, że niektóre padają na żyzny grunt i zostają. A skądinąd wiem, że u niektórych niektóre jeszcze dźwięczą w głowach, tym większa nasza radość. Idziemy do domu.
Chcemy spać?
No, ja nie, a ty?
No ja zobaczę, jak się potoczy dalsza część nocy.
No zabrzmiało obiecująco co najmniej. Ale nie powiesz, co idziesz robić?
No nie.
Słuchaj, bo będę za tobą jechał. Nie mów mi takich rzeczy. Ale będziesz za 2 tygodnie?
Tak, będę za 2 tygodnie. I mam nadzieję, że będę mogła być.
A proszę, bo z kobietami to już tak jest. To się zgodzi, ale za chwilę stawia warunki. No będę, ale mam nadzieję, że będę mogła być.
Tak ostatecznie brzmi będę. Tak, będę się starała być i na pewno będę. No dlaczego miałabym nie być?
Napisał duży T, czy idę do kiosku pogadać jeszcze. No, w nocy są różne miejsca w Warszawie, gdzie jeszcze można by pójść i pogadać. To tak, tylko obawiam się, że niewyraźnie by ludzie mówili.
Ale mamy jeszcze jedno takie miejsce, gdzie pan chciał nas poczęstować dobrym jedzonkiem, jakimś specjalnie dla nas, naprzeciwko Europejskiego chyba to było, tak?
Matko, cicho, bo to zaraz będzie jakaś reklama i będzie, że my się po nocach gdzieś włóczymy.
Ale tam to jakieś podobno dobre jedzenie.
Naprawdę, to gdzie my się włóczymy po nocach, to już naprawdę niech pozostanie tajemnicą. Maria Moneta Malewska, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję i dobranoc.
Ja zapraszam na jutrzejsze wydanie Zostawy Wiadomość. Po 22 będę na was czekał i będzie o młodych związkach. A teraz starszy brat, młodszy brat Filipa Floriana i Matei Florianów. Obydwu tych braci Florianów już nic nie powinienem mówić. Czyta Marcin Troński, a ja się odmeldowuję. Tomasz Kosiorek, do usłyszenia.